Przystanek Historia. Proszę Państwa, dziś naszym gościem jest pani dr Martyna Grącka-Rejak z Biura Badań Historycznych Instytutu Pamięci Narodowej. Dzień dobry, witam panią.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
A powodem naszego spotkania, naszej rozmowy jest obchodzony od, jeśli dobrze policzyłem, 8 już lat, 24 marca, Narodowy Dzień Pamięci Polaków ratujących Żydów pod okupacją niemiecką. Ten dzień związany jest z bardzo tragicznym wydarzeniem, z losem rodziny Ulmów, która ukrywała Żydów i na skutek donosu pojawiła się tam żandarmeria i całą 8-osobową rodzinę. Jedna z zamordowanych kobiet była w zaawansowanej ciąży. Wymordowali także ukrywanych przez nich Żydów. I to stało się symbolem Polaków, którzy z narażeniem życia ratowali Żydów pod niemiecką okupacją.
Historia rodziny Ulmów jest chyba najbardziej znaną, najbardziej rozpowszechnioną z tych historii, które znamy, które zbadane zostały, a dotyczących właśnie pomocy, jakiej Polacy udzielali ludności żydowskiej. Na pewno historia rodziny Ulmów jest też wyjątkowa. Wydaje mi się, że to nie jest historia bardzo reprezentatywna, jeżeli mówimy zarówno o tym, kim byli ci ludzie, jak wyglądał ten cały proces udzielania pomocy, ani też w kontekście represji, które spadły. No bo jednak dzisiaj chociażby po badaniach, jakie prowadzimy w ramach programu Rejestr Faktów Represji, wiemy, że tych przypadków kary śmierci było mniej niż innych represji, które wymierzono w czasie II wojny światowej. Mówimy tu oczywiście o tych historiach, które są dobrze udokumentowane, o których wiemy na podstawie wielu źródeł.
Choć oczywiście, i to trzeba podkreślać, w okupowanej Polsce Niemcy wprowadzili zupełnie bandyckie, trudno powiedzieć, prawo, bezprawie, które oni nazywali prawem, za pomoc udzieloną Żydom, którzy nie znajdowali się za murami getta, za choćby drobną pomoc, podanie jedzenia, nie mówimy tylko o ukrywaniu, groziła kara śmierci nie tylko dla osoby, która tę pomoc niosła, ale dla całej jego rodziny. To jest ewenement na skalę niemal całej okupowanej Europy.
Myślę, że tutaj te kwestie warto uporządkować w takiej perspektywie historycznej. No, zaczęliśmy od historii rodziny Ulmów, która wydarzyła się na samym końcu okupacji, w 1944 roku. Natomiast prawodawstwo, o którym pan powiedział, zostało wprowadzone znacznie wcześniej. To znaczy myślimy tutaj, czy mówimy tutaj o rozporządzeniu, które zostało wydane 15 października 1941 roku. To było tak zwane trzecie rozporządzenie o ograniczeniach pobytu w Generalnym Gubernatorstwie. I ono miało takie dwa zasadnicze komponenty. To znaczy z jednej strony było wymierzone w ludność żydowską. Jeden z paragrafów mówił jasno i wyraźnie o tym, że ludność żydowska od tej pory nie może przebywać po tak zwanej aryjskiej stronie, czyli w miejscach, gdzie są utworzone getta poza granicami gett, czy jakieś wyznaczone dla nich po prostu miejsca osadnictwa i nie mogą oni tych miejsc opuszczać bez stosownego pozwolenia, bez przepustki. Każde przyłapanie takiej osoby bez właśnie pozwolenia poza tą wydzieloną dla nich strefą kończyło się karą śmierci. I widzimy, że to prawodawstwo było wykonywane bardzo wcześnie. Są wyroki czy informacje na temat wykonywania wyroków na ludności żydowskiej już od listopada 1941 roku. Widzimy to chociażby w archiwum Ringelbluma. Natomiast to rozporządzenie miało też oczywiście drugi komponent, równie istotny, z którego wynikało, że wszystkie osoby, które udzielają schronienia, tak to było literalnie zapisane, udzielają schronienia żydowskim uciekinierom, osobom, które przebywają nielegalnie właśnie po aryjskiej stronie, a są Żydami, też podlegają karze śmierci. I osoby, które są, tam to zostało określone jako podżegaczami, również podlegają karom. Natomiast ta kwestia ewoluowała oczywiście później w toku wydarzeń okupacyjnych i polityki eksterminacyjnej. I w momencie, kiedy już rozpoczęła się akcja Reinhardt, czyli od połowy marca 1942 roku.
Czyli to, co Niemcy nazywali ostatecznym rozwiązaniem kwestii żydowskiej, wymordowanie wszystkich Żydów europejskich, taki był plan.
Tak, to jest część tego planu, bo akcja Reinhardt dotyczyła ziem Generalnego Gubernatorstwa i później także Bezirk Białystok. To jest oczywiście część tego szerszego planu, natomiast rzeczywiście biorąc pod uwagę, czy liczbę Żydów, którzy wówczas jeszcze na terenie Europy przebywali i których tutaj też sprowadzano na teren generalnego gubernatorstwa, no to rzeczywiście dotyczyło to znacznej liczbowo grupy właśnie tej narodowości. I w toku akcji Reinhardt były wydawane kolejne jakby doprecyzowujące rozporządzenia. Ja przypominam sobie takie akty, obwieszczenia, które były wydawane na terenie dystryktu krakowskiego chociażby, właśnie w toku akcji Reinhardt, czyli w sierpniu, w lipcu 1942 roku, w których Niemcy doprecyzowywali, że nie tylko udzielanie schronienia będzie karane śmiercią, ale właśnie gapienie się przez okna, jakiekolwiek udzielanie wsparcia tym ludziom, którzy w danej miejscowości mieli podlegać tak zwanym wysiedleniom. To też był oczywiście język zawoalowany na deportację tych ludzi z danej miejscowości do ośrodków zagłady, czy też zabranie jakiegokolwiek mienia przynależącego do ludności żydowskiej, to wszystko miało być karane. I ta gradacja kar była właśnie od tej kary najwyższej, kary śmierci, poprzez wysłanie danej osoby do obozu karnego, czyli w rozumieniu obozu pracy lub koncentracyjnego, ale też kary grzywny i tak dalej.
I co jest bardzo ważne, tu Niemcy nie potrzebowali żadnego sądu. Panem życia i śmierci był żandarm albo żołnierz niemiecki. To wcale nie musiał być nazista, czyli członek narodowo-socjalistycznej niemieckiej partii pracy. Zwykły żandarm mógł zabić kobietę w ciąży, dziecko i nie ponosił żadnej odpowiedzialności.
Tak, chociaż tutaj też jest pewnego rodzaju gradacja czasowa. To znaczy początkowo w 1941 roku, kiedy rozporządzenie zostało wydane, tam jeszcze jest właściwość sądów do tego, tak zwanych sądów specjalnych, Sondergericht, które miały dany przypadek rozpatrywać i tę karę orzekać. Natomiast w toku właśnie działań zagładowych, w toku akcji ludobójczych, już akcji Reinhardt, to się zmieniało. I później pojawia się tak zwany Schießbefehl, czyli rozkaz, który mówił, że można do osób żydowskiego pochodzenia, które przebywają po aryjskiej stronie i Polaków udzielającym im schronienia, strzelać bez właśnie orzeczenia sądu. Więc też widzimy pewnego rodzaju zaognianie i zaostrzanie tej polityki. I to szczególnie jest widoczne w tej tak zwanej trzeciej fazie, czyli w momencie, kiedy większość gett jest już zlikwidowana, zostają getta szczątkowe albo ludność żydowska, która przebywa w obozach pracy, obozach koncentracyjnych, czyli w zasadzie no gdybyśmy patrzyli chronologicznie, już od końca 1942 roku, bo wtedy już większość Żydów polskich po prostu została zgładzona i pozostają ci, którzy zdołali w jakiś sposób zbiec na aryjską stronę, zdołali się ukrywać samodzielnie lub przy pomocy Polaków lub ludzi innych narodowości. I tutaj właśnie ta polityka się zaostrza, są te większe represje i te wszystkie masowe egzekucje, o których my dzisiaj wiemy, no to właśnie to są zdarzenia, które się rozgrywały od końca 1942 roku do końca wojny.
No właśnie, taki los, to mówiliśmy na początku, dramatyczny, straszny, spotkał rodzinę Ulmów, ale o tym wiemy. Co więcej, udało się chyba przekazać tę wiedzę światu. To muzeum, które powstało, rodziny Ulmów, jest odwiedzane nie tylko przez Polaków, przez ludzi z całego świata. I bardzo dobrze, że ten jeden przykład jest znany, ale są inne historie, niestety, które dopiero poznajemy. Taki przykład właściwie bardzo świeży, bo szczątki tej rodziny odkryto w 2024 bodaj roku, ledwie 2 lata temu. Mówimy o rodzinie Pochwatków. Dwie dorosłe osoby i dwie dorosłe córki. Jedna w zaawansowanej ciąży. Oni ukrywali kilka rodzin żydowskich. Zorientowali się, że na skutek donosu, no niestety, znów mamy ten donos, bo źli ludzie też byli. Żandarmi niemieccy przyjechali do ich zabudowań. Oni zdążyli uprzedzić te rodziny żydowskie. Żydzi uciekli. Natomiast cała rodzina została bestialsko zamordowana, zabudowanie spalone. I do 2024 roku spoczywali w takiej bezimiennej mogile pod 3 sosnami gdzieś w lesie.
Rzeczywiście, to jest historia, która wydarzyła się we wsi Kolczyn 5 stycznia 1943 roku. Wydaje mi się, że takich historii jeszcze jesteśmy w stanie w toku badań, chociażby w ramach projektu Rejestr Faktów Represji, odnaleźć przynajmniej kilka. Jesteśmy na etapie przygotowywania kolejnego tomu tej publikacji, w których znajdą się właśnie takie historie dotyczące właśnie nie pojedynczych osób czy małżeństwa na przykład, ale takich większych grup. Tutaj wiele zależy od tego, jakim materiałem dysponujemy. No w tym przypadku mówimy o sytuacji, w której zarówno rodzice, jak i córki zostali zamordowani. No więc oni już głosu udzielić nie mogli po wojnie. Więc ta historia przetrwała w pamięci ludzi, którzy byli z danej miejscowości, bo to też tak nie jest, że nikt zupełnie o niej do tego 2024 roku nie wiedział. Natomiast pomiędzy okresem okupacji a okresem współczesnym, kiedy te badania są bardziej gruntownie, tak bym to ujęła, prowadzone, czy bardziej dokładnie prowadzone, i mamy też większy dostęp do archiwów, możemy dopytać jeszcze świadków ostatnich żyjących, no to trochę czasu minęło rzeczywiście. Trudno mi jest na ten moment określić, ile jeszcze takich historii spoczywa w archiwach. W toku badań nad projektem Rejestr Faktów Represji natrafiamy na szereg, ja bym to ujęła słowem, tropów. To znaczy przy takich dużych historiach, właśnie jak tutaj historia rodziny Pochwatków, czy wcześniej w takich historiach też z podobnego okresu, bo mam tutaj w pamięci historię zamordowania rodzin Książków, Kucharskich, Gądków, Nowaków. To były rodziny zamordowane we wsiach Wierzbica i Wolica w podobnym czasie, bo to był 29 stycznia 1943 roku.
I tu też
roku.
Był donos, ale zupełnie niezwykły. Tym razem nie Polak doniósł, bo i tak się niestety zdarzało, że ukrywający się Żyd gdzieś wyszedł, mimo próśb, żeby tego nie robił. I potem, licząc, że Niemcy darują życie, wydawał Polaków, którzy i swoich przecież też bliskich, którzy ich ukrywali.
Tu rzeczywiście ta historia jest złożona. Mówimy tutaj o Pawle Wandersmanie, najprawdopodobniej o Pawle Wandersmanie, który ukrywał się u wszystkich tych wymienionych przeze mnie rodzin w różnym interwale czasowym. I rzeczywiście tydzień przed wydarzeniami tymi najbardziej tragicznymi, kiedy przyjechała ekspedycja karna do Wierzbicy i Wolicy, on został schwytany wieczorem przez patrol policji. I rzeczywiście, wierząc, że dzięki temu przetrwa, wskazał podczas śledztwa, też nie wiemy, jak to śledztwo wyglądało, jak przebiegało, wydał po prostu poszczególne rodziny. Mimo to też został sam zgładzony już po całej tej egzekucji.
Niemcy nie znali litości.
Zupełnie nie. I tylko wydaje mi się, że w warunkach okupacyjnych po prostu ludzie do końca mają wiarę w to, że mimo wszystko te działania przyniosą oczekiwany przez nich skutek.
Każdy walczy o życie, to trzeba zrozumieć. Tak. My rozmawiamy o potwornych, zbrodniczych czasach.
Natomiast poruszył pan tu rzeczywiście ważny wątek, bo rzeczywiście za tymi, tak jak sobie przypominam z prac z projektu Rejestr Faktów Represji, największymi zbrodniami, tymi, które chyba tak najbardziej do nas przemawiają, kiedy giną właśnie kobiety w ciąży, dzieci, całe rodziny, stały donosy. I to bardzo często właśnie były donosy też osób, które były osobami postronnymi, sąsiadami. Nie znamy ich z nazwiska.
A wystarczy, że ktoś zobaczył, że ktoś więcej bochenków
jedzenia
chleba
na
kupuje,
przykład,
prawda?
Tak. Albo tak jak w przypadku rodziny Ulmów, gdzie Żydzi, którzy ukrywali się u nich, nie przebywali cały czas w schronieniu, tylko byli obecni w gospodarstwie. W związku z tym
łatwo ich było zauważyć.
Łatwiej było ich zauważyć, tak? Więc to nie jest taki do końca też klasyczny przykład, ponieważ częściej zdarzało się, że osoby, które udzielały schronienia, starały się, żeby osoby, którym udziela się tego schronienia, były niewidoczne, żeby przebywały w ciągu dnia
i te
w jakichś
donosy,
prowizorycznych schronach.
To też
właśnie
trzeba zrozumieć, one nie musiały wynikać nawet z antysemityzmu, tylko choćby z jakiejś zadawionej zawiści, jakiejś dawnej sprawy dotyczącej tych Polaków, którzy ukrywali. Była okazja, by ich wyeliminować. I ludzie niestety donosili potworne. Ale też warto powiedzieć, że Armia Krajowa bardzo wiele tych donosów przechwytywała na pocztach i one szczęśliwie już do Gestapo nie trafiały.
To prawda. Natomiast tutaj bardzo ważną kwestię pan poruszył. To jest motywacja ludzi do działań. Zarówno tych pozytywnych, o których pewnie najczęściej chcemy rozmawiać, bo to jest jednak też taki ważny.
No bo dzisiaj mówimy właśnie o Dniu Polaków Ratujących.
Tak,
Żydów.
I to też jest ważne dla budowania jakiegoś społeczeństwa obywatelskiego. Wtedy wzorujemy się na tych pozytywnych historiach. Ten element motywacji, do tego zmierzam, jest takim elementem najtrudniej uchwytnym źródłowo. I zarówno w kategorii tych postaw pozytywnych, jak i tych postaw negatywnych. Kiedy przygotowujemy ten kolejny tom, zbiór biogramów ludzi, którzy doznali represji, takim naszym celem było właśnie to, żeby przygotować obszerniejszy artykuł właśnie o motywacjach tych ludzi, zarówno biorąc pod uwagę te pierwsze przypadki, które już opisaliśmy, jak i te kolejne, które trafiają. I rzeczywiście to jest jeden z tych trudniejszych elementów projektu, bo po prostu ludzie o tym nie mówią już po wojnie. Dla nich to jest dość oczywiste, że jeżeli już pomimo tych rozporządzeń niemieckich, warunków okupacyjnych, strachu, różnych czynników, które wpływały na proces decyzyjny. Jeżeli już się zdecydowali, to po prostu dla nich to było coś naturalne i nie szukali jakichś specjalnych
motywacji. Rodzina Pochwatków to był przykład przyjaźni. Po prostu oni się znali bardzo polubili i zapłacili za to cenę najwyższą. Ale my mówimy o takich przypadkach bardzo dużej odwagi, bo to wymagało ogromnej odwagi, ale takiej ludzkiej solidarności, lokalnej. Gdzieś ktoś mieszkał, byli Żydzi, on im pomagał, ale były i bardziej systemowe przykłady. No, wspomnę o rodzinie dyrektora ogrodu zoologicznego w Warszawie, pana Jana Żabińskiego. Okazało się, że ogród zoologiczny, i to była już współpraca z polskim podziemiem, tam 300 osób mogło w ciągu całej okupacji przejść przez te rozmaite schronienia, bo były rozmaite takie przejścia gdzieś pod klatkami z niebezpiecznymi zwierzętami, gdzie Niemcy nosa absolutnie nie chcieli wtykać, i dzięki temu no to już taki systemowy ośrodek pomocy.
To prawda, no jest Rada Pomocy Żydom Żegota, która
To też fantastyczny przykład, bo to jest niepełna nazwa, bo pełna brzmi przy delegaturze rządu Rzeczpospolitej na kraj, rządu na uchodźstwie. To czyli prawda. To jest rządowa struktura. No nie ma drugiego odpowiednika takiego w okupowanej Europie.
I to struktura, która skupia sobie zarówno Polaków, jak i Żydów. Kapitalnym przykładem jest choćby Maria Hochberg-Mariańska, która współtworzyła odnogę Rady Pomocy Żydom Żegota w Krakowie. Ona sama była ukrywającą się w mieście Żydówką. Ukrywała się wraz z mężem. Różnica polegała na tym, że mąż miał na tyle zły, tak zwany zły wygląd, że musiał przebywać cały czas w schronieniu. Ona funkcjonowała jako Aryjka. Miała dobre papiery, odpowiednio została wystylizowana, mówiąc takim współczesnym językiem, dodatkowo ten jej wygląd podciągnięty.
Na aryjski typ urody, dokładnie.
I mogła dzięki temu funkcjonować. W związku z tym, i to też była taka działalność, właśnie taki rodzaj współpracy. Natomiast no,
tu
problem...
też trzeba wymienić nazwisko Ireny Sendlerowej, zaangażowanej w Żegotę.
Tak, owszem, Ireny Sendlerowej, która pomagała jeszcze w momencie, kiedy funkcjonowało w większym stopniu getto warszawskie, pomagała przeprowadzać dzieci stamtąd na tak zwaną aryjską stronę. Natomiast ukonstytuowanie się Żegoty to jest grudzień 1942 roku i rzeczywiście to już jest ten moment, kiedy większość Żydów polskich niestety została już zgładzona. To też trzeba mieć na uwadze, że do tego czasu większość z nich została wysłana do jednego z trzech obozów akcji Reinhardt, czy to do Bełżca, do Sobiboru, czy do Treblinki.
Czyli
to
też do obozów zagłady.
Tak, to też jest moment, kiedy w zasadzie Bełżec już przestaje funkcjonować, bo nie ma w zasadzie racji bytu dla siebie. To znaczy większość Żydów z terenów południowych, dystryktów Galicja czy Krakowskiego zostali już
choć
tam wcześniej.
Choć dodajmy, że wywiad Armii Krajowej informował władze państw zachodnich, Stany Zjednoczone, ale jakiejś reakcji wielkiej nie było.
Owszem, szły zarówno informacje, była też nota Raczyńskiego, przecież też wysłana w grudniu 1942 roku, także ten proces informowania był. Natomiast no, tutaj grały rolę inne interesy.
No niestety, wielka polityka w czasie wojny też odgrywa wielką rolę, a cierpią na tym zwykli ludzie. Niemieckie barbarzyństwo, o tym mówimy i mówimy o bohaterskich Polakach, którzy nieśli mimo ogromnego ryzyka pomoc. No to wypada powiedzieć jeszcze o jednym systemowym rozwiązaniu, o tak zwanej grupie Ładosia, grupie berneńskiej, gdzie w polskim konsulacie, i to też przykład współpracy Polaków i Żydów, bo to byli obywatele Rzeczpospolitej, wspólnie przecież tu żyli, pracowali w tym konsulacie i uratowali około 10 tysięcy ludzi, wydając fałszywe, ale tak naprawdę prawdziwe paszporty.
Tutaj jest kwestia trochę innego rodzaju pomocy, to znaczy organizowania paszportów, tak zwanych paszportów państw południowoamerykańskich. Rzeczywiście to jest pierwszy krok. Posiadanie odpowiednich dokumentów,
które pozwoliły przy odrobinie szczęścia wyjechać.
Albo właśnie pozwoliły przy odrobinie szczęścia wyjechać, bo nie wszyscy, którzy otrzymali te dokumenty, mieli tę możliwość. Tutaj trzeba też pamiętać, chociażby o akcji w Hotelu Polskim, przez który osoby zamiast wyjechać trafiły do obozu Wittel i później trafiły stamtąd do obozu Auschwitz, gdzie część z nich została zamordowana. Więc ta pomoc dyplomatyczna jest bardzo istotna, bo to jest taki pierwszy krok, ja bym powiedziała, na drodze wielu kolejnych kroków do ocalenia. Bo nie zawsze te dokumenty po prostu gwarantowały, albo nie przyszły w porę, albo nie trafiły
trzeba
w ogóle
było
do adresatów.
Trzeba mieć ogromne szczęście,
oczywiście,
żeby to się udało. I nie wpaść na jakiegoś zbyt dociekliwego żandarma, gestapowca, urzędnika
niemieckiego. I tutaj mamy też tę kwestię, że jesteśmy zakładnikami trochę, ja mam takie wrażenie, liczb. To znaczy z jednej strony dążymy do tego, żeby jak najbardziej policzyć, czy liczbę osób, które mają tytuł sprawiedliwego.
7 tysięcy Polaków.
7 tysięcy
Polaków. Ale tych krzewek już się nie sadzi. Nie sadzi, bo nie ma miejsca. Nie ma miejsca.
Otóż natomiast z jednej strony właśnie liczymy osoby represjonowane za pomoc. Staramy się policzyć właśnie, ile osób mogło być uratowanych dzięki dokumentom dyplomatycznym. A z drugiej strony, ja tak sobie myślę, że ważny jest też ten kontekst bardzo indywidualny. To znaczy docierania do możliwie niskiego poziomu, szukania historii takich prywatnych, właśnie historii pojedynczych, gdzie rzeczywiście nawet pomoc na kilka dni mogła zaważyć
o czyimś...
Ale nawet
zwykłe danie jedzenia,
mogła zaważyć
pozwolenie,
o czyimś losie,
danie noclegu.
A to na przykład nie zawsze jest brane pod uwagę w kryteriach przyznawania tego odznaczenia. No, więc...
no przykładem Grupa Ładosia, przecież oni, jeden z głównych
tak,
bohaterów, no więc właśnie, nie dostali.
Natomiast tutaj właśnie mamy ten dysonans. Z jednej strony szukamy dużych liczb i to w jakimś sensie jest przeze mnie zrozumiałe, natomiast z drugiej strony, czy bohaterstwo jest masowe? Nie do końca.
To jest zawsze indywidualne.
To jest zawsze indywidualne.
I dlatego zaczęliśmy właśnie od tych przykładów heroizmu, za które ludzie zapłacili najwyższą cenę. Nie znamy skali, ale tak się szacuje, że od 30 do 100 tysięcy Polaków brało udział, było zaangażowanych w pomoc Żydom. Ale to jest niepoliczalne. Tego
nie,
myślę,
to nie
nigdy nie ustalimy.
Nie jest policzalne, dlatego że tutaj jest też kwestia definicji, co my uznajemy za pomoc.
A,
czy pomocą jest właśnie...
A no właśnie, bo to czy ukrywanie, czy udzielenie pomocy takiej szybkiej.
Czy krótkotrwała, czy to jest pomoc incydentalna. No w tych kategoriach
pomocy
jest bardzo
dużo. Ale jedno jest pewne. Bez pomocy społeczeństwa podczas okupacji Żydzi nie mieliby szans przetrwać. Oni sami nie zdobyliby pożywienia, nie zdobyliby ubrań, lekarstw i tak dalej, i tak dalej.
No to
no
też jest kwestia taka,
ukrycia,
że zależy, jakie ktoś miał też warunki. O, tak to ujmę.
A oczywiście, bo tutaj
jeżeli
pieniądze odgrywały ogromną rolę.
Finansowe to jest jedno, wygląd to jest drugie, posiadanie odpowiednich dokumentów to jest trzecie. I znamy przykłady kobiet, które na przykład funkcjonowały po aryjskiej stronie, ukrywając się pod fałszywą tożsamością, na przykład uchodząc za Polki z dobrych domów, których mężowie...
No więc właśnie, koneksje tutaj też odgrywały bardzo ważną rolę.
Język, którym
rolę
się posługiwano.
Otóż to, wykształcenie.
Wykształcenie, kwestia tego, czy ludzie byli obeznani na przykład z zasadami religii chrześcijańskiej, bo to też pomagało. Można było po prostu uchodzić na przykład za repatriantkę z jakiegoś terenu, nie wiem, z poznańskiego, bo znam takie historie właśnie kobiet przede wszystkim. One miały o tyle łatwiej, że nie było tego fizycznego znaku obrzezania, który mógł w taki dosyć prosty sposób doprowadzić do dekonspiracji.
Znacznie trudniej.
Pani
tak, doktor,
to prawda.
Musimy kończyć, choć o tej historii można by opowiadać bardzo, bardzo długo. Ale jeszcze jedna liczba. Mylę się mówiąc, że szacuje się, że 1000 osób zapłaciło za pomoc Żydom, mówię o Polakach, najwyższą cenę życia?
Tego jeszcze do końca nie policzyliśmy. To znaczy z tej pierwszej części wychodzą nam troszkę mniejsze, myślę o rejestrze faktów represji liczby. Natomiast tak jak powiedziałam, ten proces jest jeszcze w toku.
To jest otwarta księga.
Otwarta księga. Na razie mówimy o około 800 przypadkach represji w ogóle. Czyli tych represji, które zarówno były karą śmierci, jak i właśnie zesłaniem do obozu, co mogło się równać śmierci, ale niektóre z tych osób przetrwały. Mówimy tu oczywiście o tych historiach, które są dobrze udokumentowane. Przynajmniej 3 niezależnymi źródłami, więc to
więc
też jest,
to
kwestia,
ogranicza,
która sprawia, że właśnie metodologicznie nie każdy przypadek będzie się
kwalifikował. To jest nauka kontra ludzkie losy, ale miejmy nadzieję, że uda się Państwu
natomiast
wyświetlić
każdy. Natomiast ja mam taką nadzieję,
taki
że w toku badań, nawet jeżeli będziemy mówić o takich historiach, które są mniej udokumentowane, to w jakiś sposób zainspiruje ludzi też do poszukiwania takich historii na poziomie lokalnym i jeszcze ktoś do nas z tym tematem może wrócić.
Tak jak stało się w przypadku rodziny Pochwatków. Gdyby nie było przykładu rodziny Ulmów i tego, że
i
z tego
lokalnej
stało się coś dobrego, że powstało muzeum, pewnie nikt by o nich nie pamiętał, a jednak ta pamięć wróciła i miejmy nadzieję, że i tam powstanie muzeum. Pięknie dziękuję. Pani dr Martyna Grącka-Rejak z Biura Badań Historycznych Instytutu Pamięci Narodowej była naszym gościem. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo.
Wysłuchali Państwo podcastu Przystanek Historia.